Tymczasem zatroszczyłem się o siebie i małą. Zdawało mi się, że jest przytomna, bo usiadła. Mówiłem do niej, że już wszystko dobrze, żeby się nie bała, że zaraz się stąd wydostaniemy. Oczy nawykły do ciemności i wnet w samej rzeczy odnalazłem wyjście. Była to klapa uchylona od niedopatrzenia. Gdyby pilnowali swego, zostalibyśmy tam jak myszy w potrzasku. Za klapą był tunel, okrągły, podobny do kanału, z następną klapą, a właściwie wypukłą tarczą, także niedomkniętą. Korytarz z żarówkami w okratowanych niszach doprowadził nas do podziemia, niskiego jak bunkier, pełnego kabli, rur i węzłów sanitarnych. Te rury mogą doprowadzić do łazienek. Zwróciłem się do dziewczynki, ale jej nie było. Hej, gdzie jesteś? Krzyknąłem, rozglądając się po całej przestrzeni, podpartej betonowymi klocami. Zobaczyłem ją biegnącą, boso, od jednej podpory do drugiej. Dopadłem jej w paru susach z nieznośnym bólem w krzyżu i wziąłem za rękę, mówiąc surowo: a cóż to za pomysły, moja kochana? Musimy się trzymać razem, bo zabłądzimy. Milcząc, poszła za mną. Daleko przed nami zaświtało, pochylnia o kaflowanych białościanach. Wyszliśmy nią na wyższy poziom i tu od jednego spojrzenia otoczenie wskoczyło mi w głowie na właściwe miejsce. Poznałem następną pochylnię otwierającą się opodal. Tamtędy toczyłem przed godziną bagażowy wózek. Jakoż za węgłem ukazał się korytarz z szeregiem drzwi. Otworzyłem pierwsze, wrzucając monetę, miałem drobne w kieszeni. I zaraz wziąłem małą za rękę, bo wydało mi się, że znów chce uciekać. Chyba jeszcze była w szoku. Nic dziwnego. Wciągnąłem ją do łazienki. Nie odzywała się i ja też przestałem do niej mówić, kiedy zobaczyłem ją w świetle całą we krwi. To był ten ciepły deszcz. Musiałem wyglądać tak samo. Zwlokłem wszystko z niej i z siebie, cisnąłem do wanny, odkręciłem kurek, a sam w slipach popchnąłem ją pod tusz. Gorąca woda złagodziła trochę ból w krzyżu. Spływała z nas różowymi strumieniami. Nacierałem małej plecy i boki, nie tylko by zmyć krew, ale żeby ją docucić. Dawała wszystko z sobą robić, bierna nawet, gdy jak mogłem płukałem jej włosy. Gdyśmy wyszli spod prysznica, spytałem lekkim tonem, jak się nazywa. Anabella. Angielka. Nie, francuska. Z Paryża. Nie, z Clermont. Zacząłem mówić do niej po francusku, zarazem wyciągając, jak popadło po sztuce, nasze rzeczy z wanny dla przepierki. Jeśli czujesz się na siłach, zaproponowałem, może wypłuczesz sobie sukienkę. Posłusznie schyliła się nad wanną. Wykręcając spodnie i koszulę, zastanawiałem się, co dalej. Lotnisko jest zamknięte i pełne policji. Po prostu iść, aż nas gdzieś zatrzymają? Ale władze włoskie nie wiedziały o mojej imprezie. Jedynym wtajemniczonym z zewnątrz był Dibuafene, pierwszy sekretarz ambasady. W hali pozostała moja bluza z biletem na inne nazwisko niż kwit hotelowy. Rewolwer i elektrody zostawiłem w Hiltonie jako paczkę, którą Randy miał odebrać wieczorem. Jeśli przechwycą, to stanę się im już uczciwie podejrzany. Już się stawałem. Zbyt wiele wprawy w desperackim skoku, zbyt dobra orientacja w podziemiach dworca, zbyt staranne usuwanie śladów krwi. Dopuszczałem nawet oskarżenie o jakiś rodzaj wspólnictwa. Nikt nie stoi poza podejrzeniem, odkąd czcigodni adwokaci i inni notable przenoszą z ideowej sympatii bomby. Oczywiście wyplątałbym się ze wszystkiego, ale pierwej znajdę się pod kluczem. Nic tak nie dopinguje policji jak bezradność. Przyjrzałem się krytycznie Anabeli. Miała podbite oko, mokre włosy wisiały jej w strąkach. Suszyła właśnie sukienkę pod dmuchawą do suszenia rąk. Zmyślna dziewczynka. Ułożyłem w głowie plan. Słuchaj, moja miła, powiedziałem, wiesz, kim jestem? Jestem amerykańskim astronautą, a w Europie przebywam w bardzo ważnej misji incognito. Rozumiesz? Muszę jeszcze dziś być w Paryżu, a tu będą nas chcieli przesłuchiwać po 100 razy, grozi zwłoka. Więc muszę zaraz zadzwonić do ambasady, żeby ściągnąć pierwszego sekretarza. On nam pomoże. Lotnisko zamknął, ale prócz zwykłych są samoloty specjalne z pocztą dyplomatyczną. Polecimy takim samolotem. Razem. Co? Jak ci się to podoba? Tylko patrzyła na mnie. Jeszcze nie może się otrząsnąć, pomyślałem. Zacząłem się ubierać. Trzewiki zachowałem, bo były sznurowane, ale Anabella zgubiła swoje trepki. Co prawda bosa dziewczynka na ulicy to dziś nic takiego, a haleczka mogła ujść za bluzkę. Pomogłem jej ułożyć z tyłu falbanki na sukience, już prawie suchej. Teraz będziemy udawać ojca i córkę. Tak najłatwiej dostaniemy się do telefonu, powiedziałem. Rozumiesz? Skinęła głową. Wziąłem ją za rękę i poszliśmy w świat. Na pierwszy kordon natknęliśmy się za pochylnią. Karabinierzy wypychali za drzwi dziennikarzy z kamerami, strażacy biegli w drugą stronę w hełmach. Nikt się nam dokładnie nie przyglądał, a policjant, z którym mówiłem, znał trochę angielski. Powiedziałem, żeśmy się kąpali, ale nie słuchał. Nawet kazał nam jechać na górę eskalatorem B do sekcji europejskiej, gdzie są gromadzeni wszyscy pasażerowie. Poszliśmy więc do eskalatora, ale gdy nas zasłonił, skręciłem w boczny korytarz. Zgiełk został za nami. Weszliśmy do pustej poczekalni dla pasażerów oczekujących bagaży. Za płynącymi cicho taśmami stały rzędem kabiny automatów telefonicznych. Wziąłem Anabellę do kabiny, nakręciłem numer Randy'ego. Wyrwałem go ze snu. W żółtym świetle, otoczywszy ręką muszlę słuchawki, powiedziałem mu, co się stało. Przerwał mi tylko raz, jakby sądząc, że nie dosłyszy. Potem słyszałem już tylko jego ciężki oddech, a potem już nic. Jakby zamarł w sobie. Jesteś tam? Powiedziałem, kiedy skończyłem. Chłopie, powiedział i jeszcze raz. Chłopie. Nic więcej. Teraz wyłuszczyłem najważniejsze. Ma wyciągnąć Fenera z ambasady i zaraz z nim przyjechać. Musi to być zrobione szybko, bo tkwimy między dwoma kordonami policji. Port zamknięto, ale Fener na pewno się przedostanie. Mała jest ze mną. Czekamy w lewym skrzydle gmachu przy transporterze bagażowym E10 przy kabinach. Jeśli nas tam nie będzie, to albo znajdą nas wśród innych pasażerów w sekcji europejskiej, albo najprędzej w prefekturze. Kazałem mu wszystko zwięźle powtórzyć. Odłożyłem słuchawkę, spodziewając się uśmiechu dziewczynki, że tak dobrze się nam udało, choćby wyrazu ulgi. Ale była wciąż tak samo zesztywniała i milcząca. Kiedy na nią nie patrzałem, zerkała na mnie ukradkiem, jakby czegoś oczekiwała. Między kabinami znajdowała się wyścielana ławka. Usiedliśmy na niej. W głębi, przez szklane ściany, otwierał się widok na estakady dojazdowe lotniska. Jedna za drugą zajeżdżały karetki pogotowia technicznego. Z głębi budynku dobiegały przez ciągły hałas spazmatyczne wrzaski kobiece. Byle coś mówić. Spytałem dziewczynkę o rodziców, o jej wycieczkę, czy ktoś odprowadził ją na lotnisko. Odpowiadała jakby niezupełnie do rzeczy, monosylabami. Nie chciała powiedzieć, jaki ma w Clermont adres, co już mnie trochę zgniewało. Zegarek wskazywał 1:40. Od rozmowy z Randym upłynęło już ponad pół godziny. Ludzie w kombinezonach kłusem przetoczyli przez poczekalnię coś, co wyglądało mi na spawarkę elektryczną, ale nawet nie spojrzeli w naszą stronę. Znów rozległy się kroki. Wzdłuż kabin szedł technik ze słuchawkami na uszach, przybliżając tarczkę wykrywacza min do każdych drzwi. Na nasz widok przystanął. Przyszło za nim dwóch policjantów i oni zatrzymali się przed nami. Co tu robicie? Czekamy, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Jeden z karabinierów pobiegł gdzieś i wrócił zaraz z rosłym cywilem. Na powtórzone pytanie odparłem, że czekamy na przedstawiciela ambasady amerykańskiej. Cywil chciał zobaczyć moje papiery. Kiedy wyjmowałem portfel, technik wskazał na kabinę, przy której siedzieliśmy. Jej szyby pokrywała wewnątrz mgła od naszych ubrań parujących, gdyśmy stali w środku. Wytrzeszczyli na nas oczy, drugi karabinier dotknął moich spodni. Mokre. Tak, przytwierdziłem skwapliwie. Mokrzuteńkie. Podnieśli na nas lufy. Nic się nie bój, mruknąłem do Anabeli. Cywil wyjął z kieszeni kajdanki. Bez żadnych formalnych oświadczeń przykuł mnie do siebie. Anabellą zajął się policjant. Dziwnie jakoś na mnie patrzała. Cywil podniósł do ust walkie-talkie zwisające mu przez ramię i powiedział coś po włosku tak szybko, że nic nie zrozumiałem. Odpowiedź uradowała go. Wyprowadzono nas bocznym wyjściem, gdzie dołączyli się do orszaku trzej inni karabinierzy. Eskalator stał. Zeszliśmy szerokimi schodami do hali odpraw. Widziałem już przez szyby rząd policyjnych kwiatów i zastanawiałem się właśnie nad tym, który nam przeznaczono, gdy z przeciwnego kierunku zajechał czarny kontynental ambasady z proporczykiem. Nie pamiętam, kiedy widok gwiazd i pasów sprawił mi taką przyjemność. Wszystko szło jak na scenie. Zstępowaliśmy skuci ku szklanym drzwiom, a tamci wchodzili właśnie do środka. Dibua, Randy i tłumacz ambasady. Wyglądali dość dziwnie, bo Randy był w samych Teksasach, a tamci dwaj w smokingach. Randy drgnął na mój widok, pochylił się ku Fenerowi, ten zwrócił się do tłumacza, który podszedł ku nam. Obie grupy zatrzymały się i przyszło do krótkiej, malowniczej sceny. Rzecznik odsieczy wdał się w rozmowę z cywilem, do którego byłem przykuty. Rozmowa toczyła się staccato. Mój Włoch miał w niej ten handicap, że łączyły go ze mną kajdanki i wciąż o tym zapominając podrywał mi rękę w gestykulacji. Oprócz astronauta Amerykanu i presto, presto, nic nie zrozumiałem. Ostatecznie mój opiekun dał się przekonać i ponownie użył swego radia. Zaszczyt przemówienia do aparatu przypadł też Fennerowi. Potem mój agent jeszcze raz przemówił do pudełka, które odezwało się tak, że zebrał nogi na baczność. Sytuacja uległa farsowej zmianie. Zdjęto nam kajdanki, uczyniliśmy zwrot w tył i w szyku podobnym jak poprzedni, lecz przy odwróconym sensie. Aresztujący stali się eskortą honorową. Udaliśmy się na piętro. Minęliśmy poczekalnie pełne pasażerów biwakujących na czym się dało, przeszliśmy przez mundurowy kordon, aby przez jedne i drugie obite skórą drzwi wejść do gabinetu zapchanego ludźmi.